dziś w ramach audycji Szukając Słowa Bożego. Gościmy księdza doktora Mariana Szmajdzińskiego, wykładowcę w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu oraz członka Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Szczęść Boże, księże doktorze, witamy bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie. Może tylko dopowiem Mariusza Szmajdzińskiego.
Mariusza, przepraszam. Mariusz, tak. No i zacznijmy nasze spotkanie ze Słowem Bożym od modlitwy i wołania do Ducha Świętego i Jego łaski, aby nas napełnił i aby ten czas przeznaczony na ten namiot spotkania, namiot Słowa Bożego, był czasem owocnym.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe, i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, świątynię, moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Zanim przejdziemy do poznawania treści i głębi czytań biblijnych na najbliższą niedzielę, warto spojrzeć całościowo na liturgię słowa wielkopostną, na liturgię słowa na niedzielę Wielkiego Postu, zwłaszcza na Ewangelię. Od początku te Ewangelie, które słuchamy w poszczególne niedziele Wielkiego Postu, były wielkimi lekcjami i katechezami dla katechumenów, czyli tych, którzy właśnie po wysłuchaniu tego Słowa Bożego, które my słuchamy, mieli dostąpić łaski Chrztu Świętego, a więc być wprowadzeni w misterium, w tajemnicę życia Kościoła. Jest zauważalna piękna zgodność w przedstawieniu motywów, które pojawiają się poprzez niedziele wielkopostne na przemian. Oto w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i w trzecią słyszeliśmy o pragnieniu. Jezus jest głodny po 40-dniowym poście, to pierwsza niedziela Wielkiego Postu, a w minioną niedzielę, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, zwraca się do Samarytanki z prośbą, z poleceniem: daj mi pić. Odczuwa bowiem skwar samarytańskiego słońca w samo południe. A więc widzimy pragnienie jezusowe, pragnienie, można powiedzieć, Boga. I częściowo z tym pragnieniem wychodzi Chrystus do człowieka, aby właśnie on mógł się przyczynić do zaspokojenia. Oczywiście całość czytań, zarówno z tej pierwszej, jak i trzeciej niedzieli, pokazała nam, że to Chrystus zaspokaja ludzkie pragnienie. Natomiast w drugą niedzielę słyszeliśmy Ewangelię o przemienieniu, o tym, że twarz Chrystusa zajaśniała jak słońce. Ten pojawił się niezwykły blask, blask światłości. I właśnie najbliższa niedziela, czwarta niedziela Wielkiego Postu, również porusza w sposób niezwykle piękny i także w sposób stały temat światłości. W sposób stały będziemy właśnie słyszeć o tym zarówno w pierwszym czytaniu, ale jeszcze dokładniej w drugim czytaniu i w Ewangelii. Już uprzedzając czas, który nas czeka, o pragnieniu usłyszymy także w niedzielę palmową, czyli w tę kolejną niedzielę, kiedy Chrystus na krzyżu powie: pragnę. A blask zmartwychwstania w uroczystość świąt wielkanocnych, świąt paschalnych, rozpromieni już całość życia ludzkiego, zwłaszcza tego, które jest spowite poprzez grzech i śmierć. Mając zatem na uwadze właśnie tak zakreśloną perspektywę czytań biblijnych, spróbujmy wsłuchać się w to Słowo Boże i dostrzec, co tak naprawdę w naszym życiu panuje. Ile w naszym życiu ciemności, a ile światła. Jeżeli rzeczywiście uznamy poprzez te rozważania, przede wszystkim poprzez spotkanie z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii, że ciemność spowija nasze życie, próbujmy jak ten uzdrowiony z niedzielnej Ewangelii, uzdrowiony niewidomy, rzeczywiście przejrzeć i żyć, tak jak nas zachęca Paweł Apostoł, w światłości.
Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: napełnij oliwą twój róg i idź, posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Jednak Pan rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. I Jesse przedstawił Samuelowi 7 swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch Pana opanował Dawida.
Zacznijmy może od kontekstu historycznego, ponieważ to czytanie, czy właściwie to wydarzenie, o którym słyszeliśmy w czytaniu, jest jednym z ważniejszych wydarzeń w dziejach biblijnego Izraela, a więc w konsekwencji także w dziejach historii zbawienia. Oto Samuel zostaje posłany, by namaścić nowego króla nad Izraela, ale w Izraelu jest już król. Zatem z politycznego punktu widzenia był to swego rodzaju akt rebelii, działania potajemnego przeciwko ówczesnemu królowi. Tym królem jest Saul. Ale właśnie ów władca nie sprawdził się. Zaczął rządzić, chociaż również wybrany i powołany przez Pana Boga, tak jak Dawid w tym czytaniu, które będziemy słyszeć w niedzielę. Saul, wybrany i powołany przez Boga, ostatecznie jednak zaczyna rządzić po swojemu, nie w duchu prawa, nie w myśl Bożych przykazań. To powoduje, że zostaje odrzucony. I wówczas pojawia się zamysł Boży, aby wybrać nowego króla. Króla, który będzie już po wieczne czasy w myśli biblijnej Starego Testamentu potomkiem Mesjasza, tym, który zapowie tego, który ma przyjść. Potomkiem Mesjasza, tym, którego też będzie poprzedzał. Mesjasza, czyli namaszczonego. I właśnie w dzisiejszym czytaniu słyszymy o namaszczeniu na króla. Taki też był obrzęd w dziejach biblijnego Izraela. Królów, kapłanów, proroków namaszczano i w ten sposób uwierzytelniano ich misję. Powoływano do tego, ażeby rzeczywiście mogli w pełni wykonywać swój urząd. I Samuel, nie bez obaw, idzie do Rama, tam gdzie mu Bóg poleca, i dokonuje się swego rodzaju, można powiedzieć, najpierw taki casting na nowego władcę, którego Samuel ma namaścić. I oto pojawiają się synowie Jessego. Tak jak słyszeliśmy, jest ich 7. Liczba dość wymowna, symboliczna w symbolice biblijnej. 7 oznacza pewną pełnię, całość. A więc wydawałoby się, że Jesse przedstawia wszystkich swoich synów. I sam Samuel, jako człowiek rzeczywiście prawy, człowiek Boży, dopatruje się w jednym czy w drugim przyszłego króla. Patrząc a to na wzrost, a to na wygląd, czyli to, co widzialne od strony ludzkiej, to, co widzialne dla oka ludzkiego. Dokonuje zatem oceny na podstawie wyglądu, jakoby to właśnie wygląd miał zaświadczyć o tym, kto będzie wybrany na króla. Warto zwrócić uwagę, że we wcześniejszych rozdziałach pierwszej księgi Samuela, kiedy jest mowa o wyborze Saula na króla, również pojawia się opis jego wyglądu. Saul jest opisany jako ten, który przewyższał wzrostem wszystkich Izraelitów. A więc już samym wzrostem panował, tak można obrazowo powiedzieć, nad Izraelitami. Później miał panować faktycznie jako król. Jednak ani w przypadku Saula, ani także w przypadku synów Jessego wygląd nie stał się ostatecznym argumentem, by sprawować władzę, czy też sprawować ją dobrze. I w tym czytaniu, które słyszeliśmy, padają bardzo znamienne słowa. Słowa, które należałoby sobie wziąć do serca, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi nam na myśl, by coś czy kogoś wartościować, by dokonać oceny tylko właśnie na podstawie wyglądu. Nie tak bowiem, jak widzi człowiek, widzi Bóg. Te właśnie słowa wypowiada Bóg do Saula, do Samuela, przekazując jednocześnie, by umiał być cierpliwym i oczekiwać na tego, który się zjawi przed nim jako przyszły król Izraela, jako ten, który zostanie namaszczony. Ale jednocześnie te słowa stanowią wielką lekcję, że każdy tak właśnie powinien patrzeć na drugiego człowieka, że tak powinniśmy patrzeć na siebie nawzajem, na to, co w sercu. Nie zawsze wygląd, na to zwrócił uwagę bardzo mocno święty Paweł apostoł, twierdząc do wspólnoty Kościoła w Koryncie, że Bóg posługuje się bardzo często tym, co w ocenie ludzi słabe, niemocne, a nawet głupie. By właśnie ową wielkość, czy też mądrość tego świata zawstydzić. Można zadać pytanie, czy jest tu jakaś logika, czy jest to rzeczywiście sprawiedliwość. Czy każdy ten, który jest piękny i mądry i wielki, ma być odrzucony, a na jego miejsce ma wejść ktoś o nieznacznym wyglądzie, czy niemocny. Oczywiście nie na tym polega wybór Boży. Nie jest to związane z tym, że ci wszyscy wielcy będą odrzuceni. Tajemnica Bożego wyboru, dotykająca to, co ciche i pokorne, tak jak w przypadku Dawida, polega na tym i zarazem odrzucenie owej wielkości polega na tym, że bardzo często człowiek, który wedle własnego mniemania odznacza się wielkością, jakąś mądrością, bardzo szybko zapomina o Bogu. I wmawia w sobie, że wszystko to, co dokonuje, wszelkie dobro, które wychodzi spod jego ręki, to niewątpliwe dobro, które przecież jest, może być udziałem każdego człowieka, zawdzięcza sam w sobie. To wszystko, co może uczynić, do czego dojść, jest dziełem tylko jego rąk. Tak może myśleć jedynie człowiek pyszny, człowiek całkowicie zadufany w sobie. I takim właśnie był Saul, ten pierwszy król, który ostatecznie zostaje odrzucony. A więc nie jest odrzucony za to, że przewyższał wzrostem tym fizycznym wszystkich Izraelitów. Został odrzucony za to, że wmówił sobie, że nabrał przekonania, iż faktycznie przewyższa wielkością drugiego człowieka, czy nawet samego Boga, i że sam może ustanawiać prawa, decydować, co będzie dobre dla drugiego człowieka, co drugi człowiek ma czynić. I w ten sposób bardzo się pogubił i ostatecznie został odrzucony. I by ta wielkość w takim wymiarze nie powtórzyła się w dziejach biblijnego Izraela, by ponownie tron nie dostał się temu, który będzie bardzo szybko górował już nie tylko z powodu swojego wzrostu, ale także swoim sposobem myślenia, swoim zachowaniem, zostaje postawiony w cień. A wybrany ten, o którym tak naprawdę słyszeliśmy też dobre słowa, że był pięknego wyglądu, ale jednocześnie wśród swoich braci odsunięty gdzieś na koniec, a nie tylko przez braci, ale nawet i przez własnego ojca, który nie brał go pod uwagę. Warto w tym momencie przytoczyć bardzo piękny psalm, który znamy tylko z przekładu greckiego, z Septuaginty, właśnie w tej greckiej wersji Starego Testamentu. Jest on pod numerem 151, przez to nie jest uznawany za natchniony, a więc nie znajdziemy go w kanonie biblijnym. Psalm, w którym śpiewa o sobie Dawid, wyśpiewuje o sobie w sposób niezwykle pokorny. Byłem najmniejszy pośród moich braci. Pasałem owce mojego ojca. A moi bracia byli wielcy i wspaniali, ale to nie ich wybrał Pan, ale mnie, abym panował. Widzimy właśnie w tej modlitwie psalmicznej, nawiązującej do tego czytania, które słyszeliśmy, wielką pokorę. Byłem najmniejszy. I właśnie ów najmniejszy z synów Jessego zostaje wyniesiony do królewskiej godności. Do godności, która obejmie nie tylko już tron ludzki, ten w niedalekiej przyszłości w Jerozolimie, tron nad Izraelem, ale również obejmie tron przyszłego Mesjasza. Bowiem Dawid ma być przodkiem w tym ziemskim wymiarze tego, który ma się narodzić, który prawdziwie, jak niegdyś Dawid, ma być namaszczony. Ma być namaszczony w całej pełni. To oczywiście Jezus Chrystus, który jako namaszczony Duchem Świętym idzie i głosi Ewangelię i przynosi pełne uzdrowienie, pełne przejrzenie wszystkim ludziom.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie więc jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje pokryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu. Bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi, zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
W tym czytaniu Paweł Apostoł dokonuje wielkiego rozróżnienia między światłością i ciemnością. Oczywiście z fizycznego punktu widzenia jest to rzecz oczywista. Ale jednocześnie Paweł wskazuje, co tak naprawdę ciemność i światłość w życiu człowieka oznacza. Owoc światłości to prawość, sprawiedliwość, prawda. Natomiast w przypadku ciemności Paweł tak jakby sam lękał się powtarzać tych wszystkich bezeceństw, tej wszelkiej nieprawości, albo po prostu się wstydził. Mówiąc krótko, że u tych, którzy żyją w ciemności, wstyd powtarzać, co się dzieje. Ale oczywiście nie chodzi tylko o proste rozróżnienie między światłością i ciemnością, czy też uczynkami ciemności i światłości. Paweł wskazuje, że życie człowieka było niegdyś ciemnością, że żyliśmy w ciemności, że każdy z nas był w niej spowit. Ale dzięki Chrystusowi żyjemy w światłości. A więc żyjemy w tym, co dobre, co prawe, co sprawiedliwe, a przede wszystkim żyjemy w prawdzie. A Pan Jezus w Ewangelii Janowej wyraźnie nam mówi: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Życie zatem w światłości, czyli w prawdzie, jest to życie człowieka wolnego. Ten, który żyje w zakłamaniu, a więc w ciemności, zawsze w pewnym momencie ulegnie, popadnie w niewolę. W niewolę swojego grzechu, swojego grzesznego życia. I będzie później żył w obawie o tym, w obawie wobec tego, co zrobił, wobec tego zła, które było jego udziałem. I rzeczywiście być może poruszony jak sumieniem, człowiek będzie chciał to wszystko zakryć, utajnić, by na jaw nie wyszło, bo albo będzie wstyd, albo strach. Dlatego człowiek żyjący w ten sposób wybiera ciemność, aby na jaw nie wyszły jego uczynki. Chrześcijanin to człowiek światłości. Człowiek światłości, ponieważ sam Chrystus, i o tym będziemy za moment słuchać w Ewangelii, jest światłością. On przynosi światłość prawdziwą, a więc przynosi to, co rzeczywiście w sposób najpełniejszy, czy wręcz najdoskonalszy, jest prawdziwe, sprawiedliwe i dobre, i prawe. I właśnie ostatnie słowa zacytowane ze starotestamentowego proroctwa zachęcają nas do tego, ażebyśmy rzeczywiście umieli się zbudzić. Parafrazując słowa Alberta Camus z eseju Mit o Syzyfie, można powiedzieć, że człowiek zawsze odnajdzie swoją ciemność. Zawsze wejdzie w ten stan i w te rzeczy, o których później wstyd mówić, których później będzie się lękał. Ale Chrystus to wszystko usuwa swoją światłością. Dlatego stąd ten Pawłowy apel wypowiedziany w niedzielę Wielkiego Postu: zbudź się, o śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus. Bo to owo śpiący można zgodnie z symboliką biblijną podstawić przymiotnik umarły, a zatem zbudź się, umarły, a zajaśnieje ci Chrystus, zajaśnieje ci życie.
Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi, a i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie jest to ten, tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów, a dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie wrócili więc do niewidomego: a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon.
Ponownie zacznijmy od realiów historycznych, czy w tym przypadku dokładnie geograficznych, archeologicznych. W tej Ewangelii słyszeliśmy, iż Jezus posyła owego niewidomego do sadzawki Siloe. Jest to niezwykłe miejsce w obrębie murów starożytnej Jerozolimy. Tam gromadziła się woda, która była zbierana ze źródła Gichon, ze źródła, które było poza murami. By zapewnić właśnie stały dopływ wody, taki zbiornik, można powiedzieć, ze swego rodzaju świeżą, czy też odwołując się do Ewangelii z minionej niedzieli, żywą wodą, dokonano wielkiego przedsięwzięcia górniczego, jak na wielkiego, czy bardzo wielkiego, jak na tamte czasy. Otóż dokonano w skale, w podziemiach, przekopu na prawie 500 metrów. Przekopu podziemnego, by właśnie ze źródła, które było poza murami Jerozolimy, doprowadzić wodę wewnątrz Jerozolimy. I to ten podziemny kanał kończył się sadzawką. Jest tu też jakaś niezwykła wymowa co do tego miejsca. Oto ta woda, która dzięki poleceniu Chrystusa przyniesie uzdrowienie, mieści się w obrębie murów Jerozolimy, a więc wewnątrz świętego miasta, nie poza nim. Ale uzdrowienia szukać trzeba w samej Jerozolimie, a zatem tego miasta, w którym przebywa Bóg. Jerozolima w Starym Testamencie to miasto, w którym była świątynia. Psalmiści wyśpiewują o niej: to miejsce, w którym spodobało się mieszkać Bogu. To miasto Boże. A zatem ożywcza moc wody jest w obrębie murów, w samym mieście, to znaczy trzeba przyjść do tego źródła, trzeba wejść do miasta, by spotkać się z Bogiem i tam doznać uzdrowienia. Jezus uzdrawia wzrok niewidomemu, przywraca wzrok niewidomemu. W usłyszanym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy bardzo piękny opis, bardzo piękne stwierdzenie wyrażające tę czynność, iż Pan Jezus otworzył oczy. Tak jak się otwiera okno, by wpadło światło do wnętrza ciemnego pokoju, światło i jednocześnie świeże powietrze. Tak jak się otwiera coś, co do tej pory było zakryte, niedostępne. Dlatego człowieka, niewidomego od urodzenia, światło było czymś niedostępnym. Ale ten człowiek uczy nas czegoś więcej. Rozpoznania, czym, a właściwie kim jest owa światłość. Chrystus w Ewangelii Janowej mówi o sobie: ja jestem światłością świata. Ja jestem prawdziwym światłem. I zachęca do tego, aby właśnie życie człowieka, uczynki ludzkie były dokonywane w świetle, w światłości. By człowiek żył w światłości, aby się nie potykał. I to nauczanie zostaje jakby zobrazowane, uwiarygodnione cudem przywrócenia wzroku, otwarcia oczu. Widzimy, że ten człowiek, który po uzdrowieniu, a więc po swojej tej wielkiej radości, iż mógł wyjść z niemocy, ze swojego kalectwa, spotyka się z przeciwnością, chociażby ze strony ówczesnej władzy, władzy religijnej, ze strony faryzeuszów. Spotyka się nawet i z odrzuceniem. Po przesłuchaniu zostaje przez faryzeuszów ostatecznie przepędzony, wypędzony z synagogi. Ale ten uzdrowiony niewidomy zaczyna dostrzegać światłość, która sprawiła, że widzi. Dostrzega światłość prawdziwą. Najpierw nazywając go krótko na przesłuchaniu prorokiem. Na pytanie, za kogo go uważasz, co myślisz o tym człowieku, który otworzył ci oczy, odpowiada: to prorok. Też warto podkreślić, że w biblijnym Izraelu, już patrząc na czasy, w których żył Pan Jezus, dawno, od dawna ustało proroctwo, nie było proroków. A więc nazwanie kogoś prorokiem to wspomnienie tych wielkich wydarzeń starotestamentowych, tego, co było kiedyś, tej wielkości, tej chwały biblijnego Izraela. Ale kiedy ten uzdrowiony niewidomy spotyka Chrystusa, już nie mówi o proroku. Po rozpoznaniu, po krótkiej rozmowie, rozpoznaje w nim Syna Człowieczego, a więc Mesjasza. Tak bowiem był określany Mesjasz, czyli ten, który miał przyjść i ostatecznie wyzwolić Izraela. Już nie tylko z politycznej niewoli, ale także z wszelkiej niemocy, co zapowiada prorok Izajasz, by właśnie przynieść uzdrowienie niewidomym, by przejrzeli, by głusi zaczęli słyszeć, by niemi zaczęli mówić, by ci, którzy nie chodzą, mogli wstać i iść, by wielbić Boga. To właśnie jest, to się kryje w owym tytule, który odnosi do siebie Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w tej Ewangelii, którą będziemy słyszeć w niedzielę. Syn Człowieczy. I kiedy ów, któremu otworzono oczy, widzi owego Syna Człowieczego i doświadcza od Niego największego dobra, dobra, którego przecież oczekiwał przez całe życie, którego przez całe życie pragnął, z wiarą wyznaje wierzę i oddaje pokłon, jak Bogu, czy dokładnie samemu Bogu. Konfrontacja, której się doczekał ów niewidomy z faryzeuszami, ma swój finał w rozmowie owych faryzeuszów z Jezusem. Pan Jezus wtedy mówi do nich bardzo twarde słowa. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. W innym miejscu, w Ewangelii Mateuszowej, Jezus mówi, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. W najbliższą niedzielę musimy się zatem zastanowić, czy umiemy dostrzec w naszym życiu ślepotę. Nie tę ślepotę fizyczną, bo zapewne z wielu z nas ma wzrok bardzo dobry. Może inni nieco słabszy i przez to muszą wspomagać się okularami, które noszą na co dzień, tak jak ja na przykład, czy też okularami do czytania. Chodzi o umiejętność rozpoznania, czy widzę duchowo, czy widzę, czy patrzę tak jak Bóg. Właśnie była o tym mowa w pierwszym czytaniu. Czy umiem dostrzec wnętrze? I w tym przypadku nie wnętrze, w pierwszym rzędzie, nie tyle wnętrze drugiego człowieka, co swoje wnętrze. Czy umiem je prawidłowo dostrzec i ocenić, jakie ono jest? Czy umiem dostrzec ciemność w swoim życiu? I prosić, bo gdy będziemy umieli dostrzec ową ciemność, to dopiero wówczas będziemy w pełni i prawdziwie umieli prosić Chrystusa światłość o wyjście z owej ciemności. Prosić o to, abyśmy wreszcie zaczęli chodzić w światłości. Gdy będziemy umieli dostrzec ciemność w swoim sercu, w swoim życiu, to wtedy rzeczywiście do nas będzie w pełni odnosić się owa Pawłowa zachęta: zbudź się o śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus. To wszystko usłyszymy w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. W czas, który coraz bardziej przybliża nas do światłości zmartwychwstania, a więc do światłości największej. I co bardzo ważne, światłości, która zostaje ofiarowana każdemu z nas, abyśmy w tej światłości żyli, to znaczy żyli pełnią życia. Co może być naszą ciemnością? W pierwszym czuciu można by było powiedzieć za świętym Pawłem, być może są to rzeczy, o których wstyd teraz mówić. Ale przecież nie chodzi, aby wypominać, co jest złe i rozdrapywać to jak jakieś zbolałe rany. Chodzi o to, by rzeczywiście w sercu to uznać. Uznać, że potrzebuję owego wyjścia z grobu, z ciemności, z grzechu, z mojej niemocy, z tego mojego kalectwa już, z kalectwa nie fizycznego, ale duchowego. Umieć się otworzyć na działanie tego, który jest Synem Człowieczym, a więc Mesjaszem, tym już namaszczonym w sposób doskonały. Nie po to, aby tylko królował w ziemskim wymiarze, w tym wymiarze skończonym, ale by panował przez całe moje życie, tu na ziemi i w wieczności.
Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy również mogą uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, szukając Słowa Bożego, wybierając z Oceanu 11, w Europie 48 56 i dalej 655 23 33 655 23 66. Szukając Słowa Bożego, to nasza cykliczna piątkowa audycja. Dziś gościmy w naszym studiu księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz członka Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Rozważamy o Słowie Bożym, które słyszymy w czwartą niedzielę Wielkiego Postu w naszych kościołach. Odbieramy telefony. Halo, prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdeczne podziękowanie księdzu Mariuszowi, ojcu Waldemarowi, że nas wprowadzają do tej już kolejnej niedzieli Wielkiego Postu. Ja tam w tramwaju gdzieś miałem to małe takie radio i tam zwróciłem tylko uwagę na ten fragment, który dotyczył powołania Dawida na króla. I bardzo szybko takie dwa krótkie skojarzenia. Otóż pierwsze to może to, że pierwsze kazanie, jakie wygłosił nowy neopresbiter Karol Wojtyła na demnikach u Salezjanów, właśnie było na temat powołania Dawida na króla. Jak tam ksiądz profesor mówił, to mi się takie też pewne tam analogie skojarzyły, ale to może na jakąś inną okazję bym to zostawił. Natomiast szalenie ciekawa rzecz, o której często w Italii myślę, w Rzymie w szczególności, mianowicie Włosi mają ten zwyczaj, że oni piszą na kopertach, na listach, które kierują, zwłaszcza w święta jest tego bardzo dużo, piszą egregio signore. I ilekroć się zapytałem, czy wiecie skąd to pochodzi, to mówili, że nie. A to właśnie pochodzi z tego czytania, że Dawid został wzięty ex grege. On był wyjęty spośród tego właśnie, z pastwiska go zabrał Pan na swojego króla i na swojego pomazańca. To warto wiedzieć po prostu, bo potem okazuje się, że mijają czasy, stulecia i właśnie również ta kultura Słowa Bożego przenosi się do takiego właśnie życia społecznego. Ale mówię, to powołanie Dawida na króla, o którym mówi pierwsze kazanie Karol Wojtyła, teraz na krótko przed jego beatyfikacją, ono ma dla mnie szczególny wydźwięk, dlatego bardzo dziękuję, że to właśnie dosłyszałem, zanim jeszcze później słyszałem resztę tego właśnie egzegetycznego komentarza, za co bardzo serdecznie dziękuję. Obiecałem ojcu Waldemarowi, że to będzie jednak takie syntetyczne, dlatego życzę, żeby ta niedziela była wspaniała. Czy to już jest, będzie niedziela ta radosna? Chyba jeszcze nie.
Tak, to już jest...
To żebyśmy się już cieszyli właśnie tak. Tym właśnie światem i tym pochodzącym z tej właśnie radości, bo chrześcijaństwo bez radości byłoby marnym chrześcijaństwem.
Dziękuję.
Więc Bóg zapłać serdecznie księdzu profesorowi i mojemu kochanemu przyjacielowi ojcu Waldemarowi, na którego spotkanie cieszę się już 1 maja w Rzymie.
Pan dzwoni z Italii?
Znaczy w tej chwili dzisiaj akurat nie, ale przyjechałem z Italii na rekolekcję do kraju.
No to pięknie.
Zwykle z Italii dzwonię.
Tak.
A z ojca miasta mam szczególne koneksje, o czym kiedyś jeszcze powiem dodatkowo.
Tak. Zapewne. Przypominam sobie, już kiedyś chyba rozmawialiśmy.
Rozmawialiśmy. Ja już kiedyś dzwoniłem do Rzymu, tak? Oczywiście. Tak. Bóg zapłać, bo bardzo potrzebujemy tej egzegezy, żebyśmy byli lepiej przygotowani.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Właśnie, to powołanie, prawda, od trzody. Jest to też bardzo wymowne i ma swoją symbolikę biblijną. Pierwszy prorok spośród tak zwanych proroków pisarzy, prorok Amos, kiedy krótko mówi o swoim powołaniu, mówi: od trzody wziął mnie Pan, prawda, z pastwiska, czy po prostu od tych zajęć. Również i pierwszy król Izraela, tak w pełnym tego słowa już król obietnic, prawda, mesjańskich, w takim znaczeniu pierwszy król zostaje powołany od trzody. Notabene Saul też jest powołany w pewnym momencie, w pewnym sensie od trzody, ponieważ dociera do Samuela wtedy, kiedy zaginęły mu oślice. Poszukuje ich i idzie do Samuela, by dowiedzieć się jako widzącego, gdzie może je odnaleźć. I wtedy odnajduje zupełnie coś innego, zapowiedź tego, że będzie królem. No właśnie. Król ma być, skoro król jest wzięty od trzody, z pastwiska, to znaczy, że król ma być pasterzem. Taka jest wymowa biblijna tych tekstów. I prorok Ezechiel w 34 rozdziale dokona swego rodzaju bardzo mocnego, wyrazistego rozrachunku wobec tych pasterzy, którzy paśli samych siebie, a nie trzodę, a nie stado, i zapowie, że przyjdzie ten, który właśnie będzie pasł już tylko stado. Będzie troszczył się zwłaszcza o te słabe owce, a więc będzie dobrym pasterzem, dobrym królem. Bardzo proszę, kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nie podam imienia, dobrze? Ale ja miałam tak
no szkoda, problem. Bo chcielibyśmy poznać, kto z nami mówi. Pani wie, kto jest w studio. Też chcielibyśmy wiedzieć, z kim rozmawiamy.
A mogę już nie mówić, dobrze?
A możemy poznać jednak i pani imię?
Bo ja mam taki problem. Chodzi o to, że ja mam taki ciężki grzech, bardzo ciężki. I ja z tym grzechem się tak źle czuję. Nie byłam u spowiedzi.
No to tak, ale to jeżeli chodzi o grzechy, to te sprawy rozpatrujemy zawsze w konfesjonale i bardzo prosimy, aby z grzechem iść do konfesjonału, a nie do słuchawki telefonicznej i nie mówić o tym na antenie rozgłośni. Dzisiaj w audycji Szukając Słowa Bożego zatrzymujemy się nad liturgią słowa z czwartej najbliższej niedzieli Wielkiego Postu. I to jest tematem i treścią naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja i spotkania z naszym dzisiejszym gościem, księdzem doktorem Mariuszem Szmajdzińskim. Połączenie Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Maria z Podlasia. No właśnie, jak wsłuchuję się Cię w tę audycję. No i chcę powiedzieć takie słowo w sumie tak na żywo, bo dzisiaj są u nas rekolekcje w naszej parafii. Właśnie ksiądz, który prowadził. No i były błogosławieństwa. I między innymi mówi, temat będzie dzisiaj błogosławieństwo szczęście. I tak sobie czasem ubolewałam. A, bo mnie ktoś tam coś mi źle powiedział, że mnie postrzegają. No w ogóle jaka jestem nieszczęśliwa. A ksiądz mówi tak, błogosławieni, czyli szczęśliwi ci miłosierni, którzy płaczą, którzy w ogóle źle postrzegają. Tak dostałam odpowiedź, jestem taka po tych rekolekcjach bardzo uzdrowiona. Także szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy również.
Przynosi nam Chrystus, zawsze jest błogosławieństwem, zawsze jest szczęściem. Widzimy to na przykładzie tej niedzielnej Ewangelii, gdzie człowiekowi właśnie dotkniętemu kalectwem przynosi radość przejrzenia. I również ci wszyscy, którzy zostają dotknięci smutkiem, nieszczęściem, właśnie tak jak to czytamy w błogosławieństwach, owi ubodzy, wszyscy pokrzywdzeni i pragnący sprawiedliwości, ci wszyscy cisi, ale ci przede wszystkim, ale w takim znaczeniu ci, którzy są, bo to też Chrystus wyraźnie zaznacza, czystego serca. Właśnie oni będą szczęśliwymi. Dlaczego? Bo będą Boga oglądać. A więc dostąpią tej światłości największej.
I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Kłonię się Mieczysław z Żegania. Witam ojca prowadzącego. Witam gościa. Tak nawiązując do dzisiejszej właśnie wypowiedzi księdza prelegenta, wydaje mi się, zresztą zapamiętałem sobie, nie pamiętam sobie to czytania, dlaczego Jezus czynił cuda? I taką wspaniałą odpowiedź tutaj sobie zapamiętałem. Znaki, te cuda, które Jezus czynił, uzdrawiał przede wszystkim chorych, opuszczonych, ułomnych, a czynił to tylko chyba dlatego, abyśmy uwierzyli. Uwierzyli, powtarzam jeszcze raz, w rzeczy większe od rzeczy przyziemnych, które przemijają. Te cuda na pewno miały też swoją rolę taką, że tak powiem, angażującą tych, którzy dotyczyły bezpośrednio i mas, które Jezusa otaczały zewsząd, aby się ta społeczność właśnie ludzi poprzez te cuda między innymi nawracała, uwierzyła, że Jezus Chrystus był faktycznie Mesjaszem. Wydaje mi się też jeszcze, że nawrócenie jest problemem dzisiaj, zwłaszcza w tym okresie właśnie tego Wielkiego Postu, w którym się znajdujemy, jest dla nas bardzo trudne, bo wymaga nawrócenie, przede wszystkim wymaga wiary, a więc wiary, a skoro wiary, no to musimy zrezygnować ze stylu dotychczasowego swojego życia, na przykład grzesznego życia, naszych słabości, musimy się po prostu z tego wyzwalać. Jeżeli po prostu nie ma w nas wiary, wiary takiej czynnej, żywej, że tak powiem, no to mamy właśnie problemy, mamy przeróżne pytania, mamy takie różne komentarze, a nie inne, a po co, a na co. I tak mi się to wydaje. No, miłego dnia, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Dziękuję za połączenie.
Dziękuję również.
Bóg zapłać serdeczne za ten cenny, dopowiadający głos właśnie, dlaczego Jezus czyni cuda. W Ewangelii Janowej, właśnie ta Ewangelia towarzyszy nam przez Wielki Post w niedzielnej liturgii Słowa. Jezus mówi, dzieła, które dokonują, świadczą o mnie. Świadczą właśnie o tym, że jest chlebem żywym i przynosi owo zaspokojenie na głód ludzki. Świadczą o tym, że jest wodą żywą i zaspokaja pragnienie człowieka. I w końcu świadczą o tym, że jest światłością świata i pozwala człowiekowi przejrzeć i dostrzec prawdę, żyć w prawdzie.
Prosimy Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Dariusz Zamościa dzwoni.
Na wieki wieków, amen.
Proszę ojców, ten Mesjasz, który jest namaszczony, który Dawid, który jest powołany, prawda, z trzody. I no, tutaj można byłoby powiedzieć tak, czy my mamy wiarę, prawda? Ja myślę, że człowiek jako taki nie ma wiary. Człowiek może mieć wiarę tylko i wyłącznie w Jezusa. A Jezus ma wszystko, właśnie Jezus ma wiarę. I tutaj no właśnie ten Dawid powołany, prawda? Ale tak sobie pomyślałem, żeby mieć wiarę, to trzeba mieć jeszcze świadków prawdy. I tak sobie właśnie pomyślałem tutaj o Janie i Piotrze, którzy przy bramą piękną uzdrowili też niewidomego. I tam był Jan i Piotr, ale tylko Piotr powiedział. Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam w imię Jezusa Chrystusa, żeby przejrzał, prawda? I przejrzał. No to i są, to są właśnie ci świadkowie, to jest właśnie to, że oni wierzyli w Jezusa. Na Górze Przemienienia, prawda, był Mojżesz i Eliasz. To jest właśnie to, że to jest, można byłoby przyrównać do rozmowy Mojżesza, który z Bogiem rozmawiał na górze. Mojżeszu, Mojżeszu, oto jestem. A Bóg dodał, ja jestem. Jest jeszcze jeden, ten pasterz, który będzie nas pasł. On będzie nas pasł, bo jeszcze w tej chwili nie. To jest ten pasterz, który będzie pasterzem wiecznym. Tak mi się wydaje, to jest ten właśnie, ten nowy Dawid, to jest, no to jest Chrystus, to jest Bóg, który mówi, ja was pasę, ja sobą i moim barankiem. I to chyba tak, chyba o to chodzi, że do tego mamy dojść, że my nie możemy być pyszni, bo prawda, ja mogę wierzyć, moja wiara do niczego mnie doprowadzi. Na tym polega właśnie pokora ludzka, że ja wierzę temu, który ma wiarę. I to ostatnie właśnie zdanie, które powiedziałem, że to jest Bóg i jego baranek, ten pasie. a nie jest on daleko. Jakby ojcowie mogli jeszcze poprawić, bo tutaj mi trudno mówić, prawda, bo to nie są proste rzeczy, żeby tak szybko powiedzieć, ale myślę, że w zarysie, o ile mogłem, bez pychy, a w nadziei powiedziałem.
Dziękujemy panie Dariuszu i już oddajemy głos księdzu doktorowi Mariuszowi Szmajdzińskiemu.
Tak, Bóg zapłać serdeczne. Może tak, bo tak dwie takie istotne sprawy zostały tu poruszone. Natomiast po pierwsze wiara, po drugie pasterz. Może zacznijmy od tej końcowej części, chociaż też się pojawił tam aspekt wiary. Ale odnośnie pasterza. Oczywiście Bóg w pełnym wymiarze będzie nas pasł na owych pastwiskach niebiańskich. Do tego nas wiedzie, ale wiedzie nas tu już na ziemi. Piękny psalm, psalm 23, mówi, że Pan jest moim pasterzem i to nie tylko w znaczeniu życia wiecznego. Bóg, no, mówiąc tak obrazowo, skoro odniesiemy do niego tytuł czy obraz pasterza, to Bóg pasie nas i teraz. Chociażby poprzez to, że karmi nas chlebem eucharystycznym, tak jak pasterz dba i zapewnia wyżywienie, jakieś wiktuały dla swoich owiec. A zatem pasterza mamy już tutaj na ziemi, a skoro nas pasie teraz, to znaczy mamy mu być posłuszni. Ale drugi aspekt, drugi punkt tej wypowiedzi o wiele ważniejszy na temat wiary. Oczywiście wiara jest łaską. Wiara jest darem, który jest dany nam przez Boga. Ale stąd właśnie apostołowie proszą, przymnóż nam wiary. I święty Augustyn, nazywany często doktorem łaski, będzie bardzo mocno to podkreślał, że właśnie owa wiara jest darem. Ale wiara, musimy mieć w sobie wiarę. Wiara musi być obecna w naszym życiu, bo ona jest odpowiedzią na Boże wezwanie. Paweł apostoł powie wyraźnie, że jeżeli w swoim sercu uwierzysz, właśnie nie to uwierzysz w wiarę Jezusa, tylko w swoim sercu uwierzysz i wyznasz to ustami, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie. Jak można rozumieć wiarę? Otóż wiara pod względem takim życiowym, egzystencjalnym, to co powinno towarzyszyć cały czas nam w życiu, to wiara może być rozumiana jako akceptacja Bożego działania w moim życiu, że całkowicie się poddam temu, co Bóg chce dokonać w moim życiu, że tak się otworzę na Boże działanie. I właśnie rzecz ciekawa, że kiedy Paweł apostoł mówi o wierze, przywołuje postać Abrahama. Jest to dwukrotnie w liście do Galatów i w liście do Rzymian. Pokazując Abrahama jako człowieka wiary, ale w jakim wymiarze? W wymiarze posłuszeństwa. Abraham jest posłuszny Bogu. Zgadza się z wolą Bożą i robi to, co mu Bóg poleca. Jeżeli tak właśnie będziemy rozumieć wiarę, to w sposób oczywisty ona będzie obecna w naszym życiu. Ona ma być obecna w naszym życiu. Nie chciałbym tutaj rozwijać wątku, który został krótko chyba w jednym zdaniu zawarty, czy też może powtórzony w końcowej części na temat wiary Jezusa, że to Jezus wierzy. Jezus jest Bogiem. My jako ludzie wierzymy w Boga i to my mamy się wykazywać wiarą w Boga. A Jezus, który przyszedł na ziemię, właśnie zaświadcza o swojej boskości. On w tę boskość nie mówi nam, że wierzy, ale ją objawia, pokazuje, właśnie chociażby poprzez uzdrowienia. Mamy zatem wierzyć w Chrystusa, ale w Chrystusa jako Boga, ten, który przychodzi i nas zbawia, który daje nam, cały czas do tego tematu wracam, ale to jest temat właśnie czytań niedzielnych, który daje nam światłość i pozwala nam w światłości żyć. Najbliższa niedziela przybliża nas do sfery światła, do Chrystusa. Człowiek pragnie światła. Stąd też nie bez przyczyny owo pragnienie i światłość przejawia się w niedzielnych czytaniach podczas Wielkiego Postu na przemian. Człowiek pragnie światłości, by normalnie żyć, by chodząc nie potykać się o to, czego nie można dostrzec w ciemności, co znajduje się pod naszymi nogami albo staje na przeszkodzie. Człowiek pragnie światła, to znaczy pragnie też i prawdy, bo przecież prawda objawia się tylko w światłości. Można powiedzieć, że światłość to przejaw prawdy. Tej prawdy jesteśmy spragnieni pod każdym względem. Pod względem naszego życia, pod względem religijnym, ale już także i w tym szerszym wymiarze społecznym. Powiem z kłamstwem, dobrze to odczuwamy, że spotykamy się na co dzień. Z kłamstwem, które przynosi nam drugi człowiek, ale również i cały, mówiąc ogólnie, wielki świat. Ale jednocześnie musimy pamiętać, że to my sami mamy być w światłości, to znaczy żyć w prawdzie. Jeżeli tej prawdy i światłości oczekujemy od kogoś drugiego, czy nawet w sposób uzasadniony wymagamy jej od innych, to badajmy samych siebie, na ile my żyjemy w światłości i w prawdzie. Na ile my przyczyniamy się do tego, aby poprzez nasze codzienne życie, nasze zachowanie, chociażby wykonywaną pracę, nasze codzienne obowiązki, innym dostarczamy światłości i prawdy. To są zadania, to są wezwania, które stawia przed nami Chrystus w najbliższą niedzielę, na drodze naszej wielkopostnej przemiany. Właśnie zaczynając od siebie samych, dążąc ku światłości, dążąc ku prawdzie, będziemy w pełni mogli radować się świętami największej jasności, największej światłości, świętami wielkanocnymi. Niech ta światłość rozpali w naszych sercach wiarę, aby nie było w niej zwątpienia, jakichś mroków, żeby już nie mówić o ciemności. Niech ta niedziela rozpali także nasze życie ku prawdzie, abyśmy właśnie unikali tego wszystkiego, co później będzie wstyd nam powtarzać wobec innych. Kończąc to nasze spotkanie, za które też bardzo dziękuję ojcu prowadzącemu i także wszystkim słuchaczom, wyrażam słowa serdecznych pozdrowień. Pozdrawiam swoją mamę, a także tych wszystkich stałych słuchaczy, od których żywe dowody pamięci, także podziękowań otrzymuję bardzo często przy spotkaniach. Pozdrawiam także wszystkich chorych, dla których właśnie to radio jest światłością i głosem prawdy, który pobrzmiewa w ciszy domu, w ciszy samotności. Bóg zapłać.
Była to audycja Szukając Słowa Bożego. Gościem programu był ksiądz dr Mariusz Majdziński, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.